Bardzo miło jest mi i mojej małżonce być tutaj z wami, bracia i siostry dzisiaj. Od razu korzystając z okazji, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić z Poznania, z Kościoła na Skale właśnie i przekazać najszczersze pozdrowienia z tamtego zboru. Jednocześnie chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj wrócili do naszych rozważań na temat Ewangelii Marka. I rzeczywiście tak myślałem o tym i te dramatyczne wydarzenia w Gdańsku, które miały miejsce w tym tygodniu, one naturalnie pobudzają nas do myślenia i powodują bardzo dużo, czy powodują zadawanie bardzo wielu różnych pytań. I słyszy się różne opinie na temat tego, co się wydarzyło, szuka się winnych i często to przybiera taki dosyć nieładny kształt, dyskusja na temat tego, kto ma rację i angażowanie polityki w to wszystko. Niemniej jednak zastanawiałem się właśnie nad tym, czego brakuje i rzeczywiście chyba czasami w takich sytuacjach brakuje nam mądrości, dlatego że kiedy o tym pomyślimy, to mądrość jest właśnie tym, co pozwala nam z godnością podejść do tragedii w życiu. No i pytanie brzmi oczywiście, czy tej mądrości szukamy i oczywiście w ostatecznym rozrachunku u kogo tej mądrości szukamy i do kogo z tym wszystkim możemy podejść z tymi wszystkimi pytaniami, ale również ze smutkiem i z tragedią albo ze strachem. I właśnie dzisiaj ten tekst, który będziemy dzisiaj czytać, do którego docieramy w Ewangelii Marka w końcu, pokazuje nam Boga, który objawia się w bardzo wyjątkowy sposób. W 8 rozdziale Ewangelii Marka Jezus zadaje swoim uczniom pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Bardzo znane pytanie i bardzo też ciężkie pytanie, myślę. No i tutaj oczywiście apostoł Piotr, który zwykle w imieniu całej grupy się wypowiada, no odpowiada tym razem również i mówi: uważamy ciebie za Mesjasza. Ty jesteś tym obiecanym, na którego czekaliśmy. No i w tamtym momencie uczniowie raczej nie do końca mają pojęcia o tym, kim ten Mesjasz powinien być, co ten fakt oznacza. Ale pytanie zadane przez Jezusa jest naprawdę istotne i odpowiedź na to pytanie pokazuje nam, że obok Jezusa nie można przejść obojętnie. I pytanie to z jednej strony proste, z drugiej strony przecież właśnie tak wyjątkowe. Ono znaczy pewnego rodzaju przełom w Ewangelii Marka. Jest, można powiedzieć, że jest takim środkiem Ewangelii Marka. Rozpoczyna się tutaj od tego momentu nowa, dużo bardziej dynamiczna i dużo bardziej, powiedziałbym, dramatyczna i niebezpieczna część życia zarówno Jezusa, jak i uczniów. Rozpoczyna się ostatnia droga do Jerozolimy, zarówno dosłownie, jak i w przenośni, dlatego że relacja Jezusa z uczniami, ten proces uczniostwa, jeżeli chcielibyśmy to tak nazwać, również przechodzą na kolejny poziom. Ta droga do Jerozolimy jest czymś wyjątkowym, kiedy Jezus zaczyna uczyć swoich uczniów nowych rzeczy i pokazywać im siebie w inny sposób, w pełniejszy sposób. I zaraz na początku tej drogi, we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, zarówno u Mateusza, jak i u Łukasza, no i właśnie u Marka, jesteśmy świadkami takiego bardzo tajemniczego i intrygującego wydarzenia, nad którym, muszę się przyznać, przez wiele lat się w ogóle nie zastanawiałem, ale kiedy nad tym pomyślimy, to ono w istocie jest zagadkowe. I będziemy dzisiaj czytać o tym wydarzeniu. Ono znane jest jako przemienienie Jezusa. Jeżeli macie swoje Biblię, będziemy czytać tekst w 9 rozdziale od 2 wersetu. No i właśnie, chciałbym zaprosić nas dzisiaj do tego naprawdę bogatego tekstu i mam nadzieję, że moich w miarę wartościowych przemyśleń z nim związanych. Ale zanim będziemy czytać Boże Słowo, pozwólcie, że się pomodlę, skupmy się jeszcze właśnie w tym czasie na modlitwie i poprosimy Boga o prowadzenie. Ojcze, tak pragniemy prosić Cię o to, byś dzisiaj dodawał nam pokory i dodawał nam takiego uniżenia i szacunku do Twojego słowa i prosimy Cię o to, byś otwierał przed nami mądrość, która jest zapisana. Prosimy Cię o to, byś uczył nas o tym, co Ty powiedziałeś. Prosimy Cię, Panie, by to słowo było żywe i by ono rzeczywiście czyniło zmiany w naszych sercach. Prosimy Cię o to, Panie, byś Ty przemieniał nas poprzez swojego ducha i poprzez swoje słowo. Prosimy Cię, Panie, aby ta mądrość, która z niego wynika, rzeczywiście miała wpływ, realny i praktyczny wpływ na nasze życie. Amen. I będziemy dzisiaj mówić, chciałbym powiedzieć, czy zastanowić się nad tym tekstem w trzech punktach, to rozważyć. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy odpowiedzieli sobie na trzy pytania. Po pierwsze, co się wydarzyło? Czym było przemienienie? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak się wydaje. Albo przynajmniej według mnie nie jest. A po drugie, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego Jezus doświadcza tego i dlaczego uczniowie tego doświadczają? No i w końcu po trzecie, co to wszystko znaczy? Co to wszystko znaczy i co ja mam z tym teraz zrobić? Przeczytajmy od drugiego wersetu, ten 9 rozdział do 13, kilka w zasadzie wersów 9 rozdziału. Po 6 dniach wziął Jezus ze sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność. Więc widzimy, że Jezus zabiera ze sobą trzech ze swoich uczniów i to wynika z tego, że oni należeli do jakichś takich najbliższych uczniów Jezusa, można powiedzieć, że prawdopodobnie może po prostu się z Nim przyjaźnili. Często Jezus zabierał ich ze sobą, kiedy chciał być wśród najbliższych swoich przyjaciół. No i właśnie wydaje się, że to jest właśnie z takich sytuacji. No i góra, na którą się wspinają, nie jest nam znana. Oficjalna tradycja na jej temat jest jakaś tam konkretna, natomiast ta lokalizacja wydaje się bardzo wątpliwa i też chyba nie ma ona większego znaczenia, gdzie to się wydarzyło. Tak naprawdę to, co nas to interesuje, to jest to, co się tutaj wydarzyło, bo to jest niesamowite. I czytamy o tym właśnie pod koniec drugiego wersu, że Jezus przemienił się przed nimi i szaty Jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przekazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co znaczy to powstanie z martwych. Pytali go też, mówiąc: Cóż to mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej? A on im odrzekł: Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o Synu Człowieczym? Musi wiele ucierpieć i za nic być poczytanym. Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak o nim jest napisane. I tutaj pod koniec tego tekstu szczególnie inni ewangeliści wskazują na to, że Jezus ma na myśli Jana Chrzciciela, kiedy mówi o Eliaszu. I rzeczywiście w tym czasie Jan Chrzciciel został już zamordowany przez króla Heroda. No właśnie, ale wracając do sedna tej historii. Po pierwsze, co się wydarzyło? Co tutaj miało miejsce? I to pytanie może się wydawać nieco techniczne, no ale jednocześnie przynajmniej moim zdaniem ono jest bardzo ważne. Bo zanim będziemy mogli zastanowić się nad sensem tych wydarzeń, nad tym, co tutaj tak naprawdę, jakie to ma znaczenie, skupmy się na tym, co naprawdę miało miejsce. Na pewno zauważyliście, że ten tekst jest bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o opis tego, co się tutaj dzieje. No bo Marek wydaje się jakoś tak zakładać, że wszyscy wiedzą, o czym pisze, kiedy ten mówi, że Jezus przemienił się przed nimi. No ale co tak naprawdę to oznacza? No, autor tutaj nie podaje nam zbyt wielu szczegółów, pisze jedynie o tym, że szaty Jezusa stały się lśniąco białe. I żeby to sobie wyobrazić, dodaje, że żaden farbiarz nie byłby w stanie dokonać tego, co się wydarzyło. Żaden farbiarz nie byłby w stanie takich wybielić. Ewangelista Łukasz w swoim opisie tej sytuacji pisze również o tym, że twarz Jezusa została odmieniona. A w końcu Mateusz dodaje, że ona wręcz zajaśniała jak słońce. Więc bez wątpienia jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego, no ale dalej, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? No i słowo, którego używają tutaj autorzy biblijni, no to greckie słowo, od którego dzisiaj się wzięło słowo, którego czasami używamy, również w języku polskim, słowo metamorfoza, co oznacza po prostu, jak sprawdziłem według słownika języka polskiego, zmianę formy, czy też postaci. I chyba jest też używane tak technicznie rzecz biorąc w momencie, w którym motyl wykluwa się z kokona. Również następuje tam pewna metamorfoza, kończy się ten etap bycia jakąś taką poczwarką i zaczyna być motylem, zmienia swoją formę. I ciekawe jest to, że dokładnie tego samego sformułowania używa apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, kiedy porównuje Bożą chwałę odbijaną przez Mojżesza oraz chwałę, którą odbijają uczniowie Chrystusa. On przywołuje historię, kiedy Mojżesz wchodzi na górę po to, żeby otrzymać prawo od Boga, i przywołuje tę historię z drugiej księgi Mojżeszowej. No i później księga Mojżeszowa, druga księga Mojżeszowa wspomina o tym, że przez jakiś czas twarz Mojżesza jaśniała. Jaśniała, odbijając Bożą chwałę. No i apostoł Paweł przywołuje ten opis i pisze coś więcej. Wyciąga z tego jeszcze jeden wniosek, czy kontynuuje tą myśl w trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian i pisze: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Mówi o tym, że my możemy oglądać chwałę Pana. Innymi słowy, my możemy oglądać chwałę Jezusa. I mówi: oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Używając znowu tego samego słowa, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc apostoł Paweł mówi: my również jesteśmy przemienieni. My również doświadczamy tej metamorfozy. I wydaje się zresztą, że Paweł pisze o tym w sensie, pisze w pewnym sensie właśnie o czymś podobnym do tego, co czytamy tutaj. Również pojawia się tutaj słowo przemienienie. Również okazuje się, że oblicze zostaje przemienione, twarz zostaje przemieniona, można powiedzieć. Różnica polega na tym, że, tak mi się wydaje, Paweł pisze tutaj o pewnej duchowej rzeczywistości. Tutaj natomiast w Ewangelii mamy do czynienia z taką bardzo fizyczną manifestacją tego, co się tutaj dzieje. No więc cóż z tym wszystkim mamy zrobić? No i wydaje mi się, że jest w tym tekście jeszcze jedna wskazówka, dlatego że widzimy, w jaki sposób w tej sytuacji zachowują się uczniowie. A ewangelista Łukasz nieco szerzej to opisuje. On pisze, że uczniowie w pewnym momencie zasnęli. I gdy się budzą, on pisze, że zobaczyli chwałę Jezusa i tych dwóch mężów. I zaraz po tym dzieje się natomiast to, o czym czytamy tutaj w piątym wersie. Piotr mówi: rozstawmy trzy namioty, jeden dla Jezusa, drugi dla Eliasza i trzeci dla Mojżesza. I to jest zastanawiająca reakcja. Nie wiem, czy się kiedyś o tym zastanawialiście. O co mu chodzi? Dlaczego on o tym mówi? A dlaczego chce rozstawić trzy namioty? Ona jest bardzo zagadkowa, a wrócimy do niej jeszcze później. Natomiast to, na co chciałbym teraz zwrócić uwagę, to jest to, że z jakiegoś powodu Piotr mówi o trzech namiotach. Nie mówi o tym, żeby rozstawić sześć namiotów, wszakże było ich tam sześciu wszystkich na górze. Był Jezus, Eliasz, Mojżesz, no i razem z trzema apostołami, czyli Piotrem, Jakubem i Janem. Mówi o trzech namiotach, a nie o sześciu. Nie mówi też o dwóch namiotach. No bo Mamy tutaj Jezusa, ale mamy tutaj również postaci, które tak w cudzysłowie wracają z zagrobu. To znaczy no, pojawia się Eliasz, pojawia się Mojżesz, oni są w stanie rozpoznać te postaci. No i wydaje się, że to ich obecność jest wyjątkowa, prawda? No, Jezus był z nimi cały czas, natomiast tutaj pojawia się Eliasz i Mojżesz. Dlaczego w takim razie Piotr nie proponuje, żeby zbudować namiotów dla tej dwójki wyjątkowych gości? Wydaje mi się, że jasnym więc jest, że cokolwiek się wydarzyło na tej górze, to dla uczniów oczywistym było to, że Jezusa należy potraktować w taki sam sposób jak Eliasza i Mojżesza. I to jest bardzo interesujące. I to wydaje mi się, że jest też niesłychanie ważne. No bo to, co się stało na górze przemienienia, daje nam pewien obraz rzeczywistości, którą jest wieczność. Wydaje się, że to, co się tam dzieje, uchyla nieco rąbka tajemnicy na temat tego, jak będzie wyglądała wieczność, jak będzie wyglądało życie w Bożej obecności i Bożej chwale. Dlatego, że widzimy trzy osoby i widzimy dwie osoby, które już dawno nie żyją, które pojawiają się tam i z jakiegoś powodu apostołowie, kiedy to widzą, stwierdzają, Jezus jest taki jak oni. Powinniśmy również Jemu zbudować namioty. I co najważniejsze właśnie, widzimy Jezusa w bliskiej społeczności z Ojcem. Czytamy w innym tekście Ewangelii, że, czy w tekście bodajże u Łukasza, że Jezus modli się tam. On jest w bliskiej społeczności z Ojcem. Zostaje przemieniony właśnie na obraz tej wieczności. Pojawiają się osoby, które już w tej wieczności niejako są. Jezus jest do nich podobny. W tym momencie tylko na chwilę. Kiedy schodzą z góry, wydaje się, że Jezus już wygląda normalnie. Kiedy schodzą z góry, dalej możemy o tym czytać, nikt nie zwraca uwagi, że Jezus wygląda teraz jakoś inaczej. Ale ostatecznie to, co się tam wydarzyło, zapowiada coś większego. Zapowiada to Jego chwałę w wieczności, a w konsekwencji, jak o tym pisze Paweł, i to jest naprawdę niesamowite i wyjątkowe, naszą chwałę. To, co tu widzimy, to zapowiedź wieczności z całą jej chwałą, dlatego że i to jest niesamowite, ona się kręci, zauważcie, wokół relacji. To jest naprawdę wyjątkowe, bo zobaczcie, co oni takiego tutaj robią. Co takiego robią? Oni po prostu rozmawiają. Są ze sobą. Łukasz pisze, że Eliasz z Mojżeszem rozmawiają z Jezusem o Jego śmierci, która ma nadejść. Rozmawiają o tym, co ma się wydarzyć wkrótce. Ale ostatecznie to jest cały czas po prostu rozmowa. Oni są ze sobą blisko, wspierają się nawzajem. I możemy sobie wyobrazić, że rozmawiają o tym, co ma się wydarzyć właśnie, że może wspierają Jezusa, że może zachęcają Go, pocieszają, dodają Mu otuchy. I dla mnie to jest wyjątkowo piękny obraz. Dlatego, że on pokazuje, że wieczność nie polega po prostu na istnieniu. Że te osoby, które przychodzą do Jezusa, osoby, które już umarły, które są w wieczności, i zauważcie, że one są w swoich personalnych formach. To jest Eliasz i to jest Mojżesz. To są konkretne osoby, które istnieją w wieczności jako Eliasz, jako Mojżesz. One znają Jezusa, Jezus zna ich i oni są w stanie ze sobą być, są w stanie ze sobą rozmawiać i są w stanie siebie wspierać nawzajem. I bracia i siostry, dla mnie to jest niesamowity obraz. To jest ekscytujący obraz wieczności, która polega nie tylko na istnieniu, ale polega na miłości, na byciu w tej miłości, polega na tym, żeby być razem ze sobą. I wydaje mi się, że to jest sercem Bożej chwały. To jest sercem Bożej chwały, dlatego że Bóg najbardziej uwielbiony w Chrystusie, który umiera na krzyżu dlatego, żebyśmy my, Jego lud, mogli być z Nim w chwale. Nie po prostu istnieć, ale być z Nim w relacji i w miłości. I wydaje mi się, że to, co tu widzimy, to widzimy właśnie pewną zapowiedź, pewne uchylenie rąbka tajemnicy, jak to może będzie wyglądało w wieczności. Widzimy przemienione osoby, które noszą znamiona Bożej chwały na sobie. Widzimy uwielbione osoby, które ze sobą są, rozmawiają, które są ze sobą w miłości, które pocieszają Jezusa i zachęcają Go, a rozmawiają o tym, co się ma wydarzyć. I to jest absolutnie piękne. Więc kiedy zastanawiamy się nad tym dalej, to, co mnie zaintrygowało w tym tekście, czy w ogóle w tej w tej części Ewangelii, to jest właśnie opis ewangelisty Łukasza. On wpisanej przez siebie Ewangelii, kiedy opisuje tą sytuację, właśnie mówi o tym, że Jezus poszedł na górę się modlić. I to skłoniło mnie do refleksji nad tym, jak wyglądało życie modlitewne Jezusa. A oczywiście nie wiemy o tym zbyt wiele, natomiast, znaczy dlatego nie wiemy o tym zbyt wiele, gdyż bardzo często Jezus modlił się sam. Czasami rzeczywiście był z uczniami, natomiast bardzo często Jezus wymykał się gdzieś wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, znikał i spędzał ten czas sam na sam z Bogiem. Więc nie wiem, czy przyszło nam kiedyś do głowy takie pytanie, natomiast no, skoro tak, to czy to przemienienie było takim jednorazowym wydarzeniem, które po prostu się raz wydarzyło, czy był to jakiś element życia modlitewnego Jezusa? Czy kiedy Jezus był sam na sam z Bogiem, wydarzały się podobne wydarzenia? Oczywiście nie wiemy. Natomiast to z kolei prowadzi nas do drugiego pytania. No bo skoro to wydarzenie miało miejsce, skoro ono jest opisane jako jedyne w swoim rodzaju tutaj, przynajmniej jedyne, którego doświadczyli uczniowie, to dlaczego tak się stało? Dlaczego Jezus został tutaj przemieniony w ten sposób? I to prowadzi nas do kilku powodów, które wydaje mi się, że w tym tekście widzimy. Po pierwsze, to widzimy to, że Jezus przemienił się przed nimi. Czytamy o tym w drugim wersie. Kiedy studiujemy ten tekst uważnie, nie można się oprzeć wrażeniu, że Marek wyjątkowo bardzo, to nietypowe jest dla niego wręcz, skupia się właśnie na uczniach. Jezus bierze uczniów i tylko ich, tylko kilku uczniów, tylko tych trzech wybranych na górę w drugim wersecie. Potem przemienia się przed nimi. I znowu Marek to zaznacza, że nie przemienił się po prostu, on przemienił się przed nimi. Dalej to im ukazują się Eliasz i Mojżesz. Nie, tak jakby podmiot jest przeniesiony tutaj na uczniów, kiedy Eliasz i Mojżesz pojawiają się, ukazują się uczniom. I na końcu sam Jezus pozostaje przy uczniach w 8 wersecie. I to jest coś wyjątkowego, dlatego że wyraźnie widać, jak bardzo Jezusowi zależy na uczniach. Na tym, by mogli poznać Go jeszcze bardziej, na tym, żeby mogli doświadczyć pełniej. I niesamowicie współgra to z kontekstem tego wydarzenia, no bo Piotr wyznaje, że uważają Jezusa za kogoś wyjątkowego. Że uważają Jezusa za Mesjasza. Mówi o tym dosłownie kilkanaście wersetów wcześniej. Jezus odpowiada, że będzie musiał cierpieć. Że skoro jest Mesjaszem, to oznacza, że będzie musiał cierpieć. I oczywiście w tym momencie uczniowie nie są w stanie tego zrozumieć, no bo jak to tak? Jak obiecany wielki zwycięzca, jak król ma cierpieć? Oni nie potrafią się z tym pogodzić. I tak sobie myślę, że to jest naprawdę wyjątkowe. Dlatego, że z jednej strony Jezus mówi o hańbie krzyża, ale z drugiej strony wydaje się pocieszać swoich uczniów, mówiąc, że cierpienie to nie wszystko. Że hańba krzyża prowadzi do czegoś innego. Że cierpienie i hańba prowadzą do chwały, do wiecznej i niebiańskiej chwały, którą On tutaj im fizycznie pokazuje. I ta manifestacja nie mogła odbyć się w lepszym miejscu albo w lepszym czasie w zasadzie. Dlatego, że dopiero co Jezus pierwszy raz zapowiada swoją mękę, uczniowie nie mogą się z tym pogodzić i On pokazuje im, że chwała również jest obecna. To musiało być bardzo istotne dla uczniów. To jest bardzo silny obraz dla nas. I w 8 wersie czytamy o tym, że obecni w tym miejscu Mojżesz i Eliasz znikają. Tak jakby się rozpłynęli w powietrzu nagle, bez powodu. Ale Jezus pozostaje. Nie odchodzi z nimi do chwały. Nie ulatnia się samemu. Nie rezygnuje z cierpienia. Nie odchodzi do Ojca. Zostaje z uczniami, z nimi, by z nimi być i razem z nimi kontynuować drogę na krzyż, po to, żeby za nich umrzeć i za nich oddać swoje życie, po to, żeby oni mogli z Nim być w wieczności. I to jest absolutnie wyjątkowe. Więc po pierwsze, to, co się tutaj wydarzyło, wydaje mi się, że wydarzyło się dla uczniów, po to, żeby ich zachęcić i ich zbudować, po to, żeby im pokazać, kim Jezus jest. Drugim powodem, dla którego to wydarzenie bez wątpienia miało miejsce, jest, czy ten powód jest związany z Bożym świadectwem na temat Jezusa. I ten tekst aż kipił od tego Bożego świadectwa. W 7 wersecie Marek opisuje chmurę i Boży głos, który ogłasza Jezusa Synem Bożym. I chmura, taka chmura Bożej chwały dosyć często właśnie symbolizowała Boga, obecność Boga, czy Bożą chwałę w Starym Testamencie. I tutaj widzimy nawiązanie właśnie do tego. Więc mamy tutaj bardzo wyraźny symbol Bożej obecności, ale wydaje mi się, że to nie wszystko. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, dlaczego właśnie Eliasz i Mojżesz pojawiają się na Górze Przemienienia i rozmawiają z Jezusem. Dlaczego właśnie oni? Jest już oczywiście jedną z odpowiedzi bardzo możliwych jest to, że możliwe, że po prostu Eliasz, znaczy możliwe, że Jezus po prostu bardzo lubił Eliasza i Mojżesza i chciał się z nimi spotkać. Natomiast czasami można spotkać się z opinią, że oni symbolizują prawo i proroków, że Mojżesz jest osobą, która symbolizuje Boże prawo, natomiast Eliasz jest osobą, która symbolizuje proroków i dlatego spotykają się z Jezusem i w zasadzie nie spotkałem się z dalszym tłumaczeniem tej teorii, dlaczego się spotykają, po prostu mają to symbolizować. No i kiedy myślimy o tym, no właśnie, tylko nawet jeśli tak jest, to dlaczego? Dlaczego oni się z nim spotykają? Co ma pokazywać nam ten symbol? Albo drugie pytanie. Dlaczego Marek zaznacza w drugim wersecie, i to może brzmieć jak głupie pytanie, ale wydaje mi się, że nie jest głupie. Dlaczego Marek zaznacza w drugim wersecie, że mija dokładnie 6 dni? I to jest jedyne miejsce w Ewangelii Marka, kiedy Marek podaje taką informację na temat czasu. Zwykle mówi po jakimś czasie albo po kilku dniach. Nigdy nie mówi dokładnie na temat dni, chyba że to jest naprawdę istotne. Chyba że to jest naprawdę istotne. Często używa sformułowań nazajutrz i tak dalej, albo w owe dni. I kiedy przyglądamy się temu tekstowi w jego szczegółach, okazuje się, że zarówno sytuacja, której jesteśmy świadkami, jak i jej okoliczności są symboliczne i wyjątkowe, dlatego że Jezus po 6 dniach zabiera swoich 3 uczniów na górę, gdzie doświadczają oni Bożej chwały. I dlatego na to zwracam uwagę, dlatego że język tutaj jest naprawdę ważny. Dlatego że dla słuchaczy w pierwszym wieku on musiał być naprawdę bardzo charakterystyczny i od razu, szczególnie dla żydowskich słuchaczy, on musiał od razu nasuwać na myśl historię opisaną w Księdze Wyjścia. Kiedy Mojżesz wraz z 3 bliskimi towarzyszami udają się na górę Synaj, gdzie przez 6 dni chwała Pana jest obecna jako ogień trawiący na szczycie góry. I oczywiście sytuacji nie da się porównać 1:1, one nie są takie same, ale język jest bardzo podobny. Mamy 3 towarzyszy, mamy 1 postać, która się tam pojawia i mamy również 6 dni i co najważniejsze, mamy górę, spotkanie z Bogiem oraz postać Mojżesza. Ten fragment od początku wydaje mi się, że chce zwrócić uwagę słuchaczy na to wydarzenie. Właśnie na Mojżesza. I co się dzieje? No właśnie na górze pojawia się Mojżesz. Okazuje się, że Jezus spotyka tam Mojżesza. Co w takim razie robi tutaj Eliasz? I po raz kolejny to jest niezwykle interesujące, dlatego że, tak jak mówiłem, wątpliwą mi się wydaje teoria, jakoby oni mieli symbolizować prawo i proroków, szczególnie, że Eliasz nigdy tych proroków nie symbolizował. Nigdy nie był symbolem proroków. I w zasadzie tych 2 ludzi, Mojżesz i Eliasz, nie mieli ze sobą prawie nic wspólnego w Starym Testamencie. Żyli setki lat od siebie. Ale jest jedno miejsce, gdzie występują razem. Na samym końcu Starego Testamentu, w Księdze Malachiasza, w 22 wersecie 3 rozdziału czytamy, Malachiasz mówi: pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Ten tekst innymi słowy mówi: pamiętajcie o Mojżeszu, a ja poślę wam Eliasza. I wydaje mi się jasnym, że właśnie na tej górze Bóg daje świadectwo o tej prawdzie. Zarówno Mojżesz, jak i Eliasz w pewnym sensie mieli być zwiastunami czasów końca. Mojżesz, nie mamy czasu tutaj, żeby w to wchodzić bardzo głęboko, natomiast Mojżesz stał się takim troszeczkę archetypem czy modelem proroka, którego Boży lud ma słuchać. Tak, Bóg mówi, że proroka takiego jak ja poślę wam Pan. I to Mojżesz właśnie wypowiada te słowa. I to dokładnie koresponduje z Bożym głosem, który mówi tutaj w tym fragmencie: to jest mój syn, jego słuchajcie. Proroka takiego jak ja pośle wam Pan, jego będzie słuchać. I tutaj właśnie Bóg mówi: to jest mój syn, jego słuchajcie. I pojawia się tutaj również Eliasz, który jest właśnie obiecanym prorokiem, którego Bóg ma posłać tuż przed tym, jak przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Tuż przed tym, jak wypełni się to, na co wszyscy czekają. I to co tutaj widzimy, to właśnie Boże ogłoszenie, że czas dopełnia się w osobie Jezusa. Że kiedy Jezus przyszedł na ten świat, Bóg realizuje właśnie w Chrystusie ten swój plan. Jeden z komentatorów pisze takie słowa o tej właśnie historii, o Górze Przemienienia. Ta historia łączy dwa żyjące w judaizmie oczekiwania. Przyjście proroka końca czasów, który jest jak Mojżesz, oraz pojawienie się Eliasza właśnie blisko tego końca. Dla każdego Żyda jest to deklaracja, że wypełnienie historii Izraela i wszelkich związanych z nią nadziei właśnie rozpoczęło się w postaci przyjścia Jezusa z Nazaretu. To jest ogromny symbolizm, którego tutaj doświadczamy, dlatego że pojawia się tutaj zarówno Mojżesz, jak i Eliasz. I może dzisiaj dla nas nie aż tak bardzo, ale w tamtym czasie to było oczywiste. Jeżeli pojawia się Mojżesz z Eliaszem, okazuje się, że to znaczy, że Bóg właśnie rozpoczął wykonywanie swojego ostatecznego planu, że pewien etap w historii się zakończył i przechodzimy do końca, przechodzimy do czasów ostatecznych. I wydaje mi się, że właśnie dokładnie to pokazuje nam reakcja Piotra w piątym wersecie, który chce zbudować trzem postaciom namioty. No bo o co mu chodzi? Dlaczego on pragnie zbudować te namioty? Nasz tekst, to znaczy tekst w Biblii Brytyjskiej, przetłumaczony jest tutaj jako, tak jakby Piotr mówił: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty. Dobrze nam tu być jest dosyć chyba takim niefortunnym sformułowaniem, dlatego że on mówi: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Więc to, co mam na myśli, to wydaje mi się, że to, co często robimy z tym tekstem, albo jak czytamy ten tekst, to czytamy go w taki bardzo romantyczny sposób. Kiedy Piotr jest taki bardzo szczęśliwy, że on tam jest, więc chce być tam jak najdłużej, więc próbuje zbudować namioty dla Eliasza, Mojżesza i dla Jezusa, po to, żeby oni zostali dłużej, po to, żeby móc być w ich obecności dłużej. Z tym, że dalej czytamy, że powiedział to ze strachu, a nie dlatego, że tak bardzo rozkoszował się tą obecnością. Nie dlatego, że tak bardzo było mu tam miło, tylko dlatego, że się bał. I to, co on mówi, to mówi: dobrze, że tu jesteśmy. Dlaczego? I okazuje się, że Piotr mówi: dobrze, że tu jesteśmy, dlatego że on widzi, co się dzieje. Widzi Bożą chwałę i tak jak każdy prawdopodobnie pobożny Żyd w tamtym czasie powiedziałby: ja tutaj jestem po to, żeby służyć. Dobrze, że tu jestem, dlatego że należy wam się zbudowanie czegoś dla was. On tak jakby chciał powiedzieć: dobrze, że tu jestem, dlatego że możemy teraz zbudować tutaj przybytek Boga na ziemi. Widzimy, że dzieje się tutaj coś wyjątkowego, widzimy, że ma tutaj miejsce coś niesamowitego. Trzeba zbudować tutaj coś solidnego. Dobrze, że tu jesteśmy, dlatego że możemy wam służyć. To mówi Piotr. I to jest niesamowite, dlatego że okazuje się, że już nie ma na co czekać. Bóg już wprowadza w życie swój ostateczny plan. Mesjasz przyszedł, a z nim przyszło Królestwo Boże. I teraz w tym wszystkim widzimy Boże świadectwo. Bóg, który pokazuje: to jest to, na co czekaliście. To jest ten, na którego czekaliście. Więc to po drugie. Trzeci powód, dla którego to się wydarzyło. Nie mówiliśmy już trochę o tym powodzie, ale wydaje mi się, że to jest wyjątkowo ważne, byśmy to powtórzyli, bo Marek o tym nie wspomina znowuż, ale Łukasza czytamy wyjątkową informację. Otóż Mojżesz i Eliasz byli tam po to, by porozmawiać z Jezusem o jego śmierci. I tak sobie myślę, że to jest coś, co naprawdę mnie pociesza. Dlatego, że widzę naszego Pana, któremu Bóg zsyła pocieszenie, zachętę przed najcięższym bojem w jego życiu, przed najcięższym bojem i zadaniem, które spadło na kogokolwiek w historii. I jednocześnie wiem, że ten sam Bóg jest, że to jest ten sam Bóg, któremu ja zaufałem. To jest ten sam Bóg, do którego ja się modlę i do którego ja mogę wołać w trudach. To jest ten sam Bóg, który znajduje dla mnie miejsce, w cudzysłowie, na tej górze, blisko Niego, który zaprasza mnie do społeczności, u którego ja mogę szukać wsparcia i pocieszenia w każdej trudności. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, bo widzimy Jezusa, który jest na górze przemienienia i to, co się dzieje tam, kiedy zadajemy pytanie dlaczego, kolejny z powodów jest oczywisty. Dlatego, że Jezus potrzebował zachęty, dlatego, że Jezus potrzebował wsparcia, Jezus potrzebował spotkać się z kimś i o tym porozmawiać. I jakże niesamowite jest to, że to oznacza, że my również możemy przyjść do tego Boga, że ten Bóg również nam oferuje pocieszenie, wsparcie i pomoc. I w końcu czwarty powód. To, co się tu dzieje, pokazuje nam prawdę o pójściu za Chrystusem. I to jest dosyć ważne. Dla mnie znacząca jest rozmowa z Jezusem, Jezusa z uczniami o Eliaszu. Czytamy o tym w 11 i 13 od 11 do 13 wersetu. Dlatego, że widzimy wyraźnie, że uczniowie tęsknią za tym dniem Pana. Oni znają tą zapowiedź. Wiedzą, że Eliasz ma przyjść. Wiedzą, że jeżeli Eliasz przyjdzie, to potem będzie już w końcu wypełnienie się Bożego proroctwa. Że jeżeli Eliasz przyjdzie, no to w takim razie Bóg już wtedy zaprowadzi swój porządek i przyniesie swoje królestwo. Oni za tym tęsknią. Oczywiście, że za tym tęsknią. To jest naturalne. Lecz nie zdają sobie sprawy z najważniejszego. Nie zdają sobie sprawy, że ten dzień wymaga cierpienia. Że ten dzień wymaga ofiary, że ten dzień wymaga śmierci, wymaga cierpienia Syna Człowieczego, wymaga cierpienia Jezusa Chrystusa. I to może, o ile to może być dla nas niewygodna informacja, to rzeczywistość wygląda tak, że chwała wiąże się z cierpieniem. To jest duża myśl, która wynika z tego fragmentu, że tam, gdzie jest chwała, tam również było cierpienie. Wyjątkową lekcją, jaką wynosimy z tego fragmentu, jest właśnie to, że droga do chwały prowadzi przez cierpienie. A bracia i siostry, jak niezwykle pocieszającym i zachęcającym jest fakt, że w obliczu tego cierpienia możemy pójść z Jezusem na górę. Możemy spotkać się z Bogiem. Możemy porozmawiać z Nim i poszukać pocieszenia u Niego, u tego, który jest doskonałym doradcą i który potrafi nam pomóc, który zna odpowiedzi na trudne pytania. Więc na sam koniec, ostatnie pytanie, jakie chciałem zadać, no to w końcu, co to znaczy? To jest kluczowe pytanie. Bo właśnie, co z tego wynika? I oczywiście dużo o tym mówiliśmy, chciałem tylko to podsumować. Chciałbym na sam koniec zostawić nas z trzema myślami, które wynikają z tego fragmentu. Po pierwsze, ten tekst pokazuje nam, że Jezus jest zwiastunem Bożego Królestwa, że Jezus jest tym, kogo oczekiwano i w kim nastąpiła pełnia, w kim Bóg zrealizował swój plan. A to oznacza, że Jezus jest jedynym, kogo my tak naprawdę potrzebujemy. Jest jedynym, którego potrzebowali uczniowie, jest jedynym, którego potrzebowali Żydzi, jest jedynym, którego potrzebuje Kościół. Jezus jest tym, kto wypełni Boży plan i tym, dzięki któremu ty i ja możemy w tym planie uczestniczyć. On jest Zbawicielem, którego warto słuchać. On jest przewodnikiem, za którym warto iść. On jest tak naprawdę tym, za kim tęskni twoja dusza. I to oznacza, że jeżeli brakuje mi czegoś w moim życiu, jeżeli czuję jakąś pustkę albo brak sensu czy celu, jeżeli jest mi ciężko, jeżeli zmagam się z jakimiś smutkami i trudnościami, jeżeli żyję w lęku albo w stresie, to przede wszystkim na samym początku powinienem zatrzymać się i sprawdzić, czy ja rzeczywiście jestem blisko Jezusa. Czy ja rzeczywiście jestem blisko Jezusa. Dlatego, że Jezus jest tym, za kim tęskni moje serce. Jezus jest tym, kogo potrzebuje moja dusza. On jest przede wszystkim rozwiązaniem naszego największego problemu. On jest wypełnieniem Bożej obietnicy. On jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy. Jezus jest zwiastunem Bożego Królestwa. Bóg mówi, Jego słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. Po drugie, uczymy się tej trudnej lekcji o tym, że tam, gdzie jest chwała, tam było również i cierpienie. Że pójście za Chrystusem wiąże się właśnie ze łzami i bólem często. Że może się wiązać z próbami i z trudnościami. Wydaje się, że nawet powinno się wiązać z tymi rzeczami. Dlatego, że właśnie tym jest uczniostwo. Wyjątkowe jest to, jak Jezus pokazuje swoim uczniom tą prawdę, gdzie w zasadzie na zmianę widzimy Go uwielbionego, wywyższonego, a zaraz potem On mówi znowu o swojej męce i o swojej śmierci. Gdyż droga do chwały prowadzi przez poświęcenie. Dlatego nasz Bóg jest godzien największej chwały, gdyż On ostatecznie poświęcił się dla swojego ludu. Droga do chwały prowadzi przez poświęcenie. I On jest godzien największej chwały, dlatego że On najbardziej, najpełniej się poświęcił. On oddał swojego ukochanego i jednorodzonego Syna po to, żeby wykupić swój Kościół od wiecznego potępienia. On okazał nam ostateczną miłość, pokazał nam drogę sługi, poszedł nią najpierw sam i dopiero później wzywa nas do takiego życia. W końcu po trzecie, jedną z najpiękniejszych wiadomości, wydaje mi się, która tutaj istnieje, czy która tutaj jest, jest to, że ten fragment pokazuje nam, że cierpienie to nie wszystko. Że pójście za Chrystusem to droga do chwały i wieczności. I nie tylko widzimy, że śmierć to nie koniec, że podobnie jak Eliasz i Mojżesz będziemy mogli mieć społeczność z Bogiem i ze sobą, kiedy odejdziemy z tego świata. Bo to jest dla mnie wyjątkowe. Widzimy te dwie postaci, które dawno już nie żyją, a przecież są, istnieją, rozmawiają z Jezusem. Mają swoją tożsamość, swoją świadomość. Ale co więcej, oprócz tego, okazuje się, że w Chrystusie ta rzeczywistość w części przychodzi do nas już teraz. Wieczność i społeczność z Bogiem zaczyna się dla chrześcijanina za życia. Jezus przemienia się przed swoimi uczniami już tutaj na ziemi, jeszcze przed swoją śmiercią, tak jakby chciał pokazać, że ta rzeczywistość może jeszcze nie jest doskonała, ale jest dostępna dla nas już teraz. A to oznacza, że podobnie jak Jezus, mamy możliwość, by wspiąć się na górę i być z Bogiem. I mówiąc na górę, mam oczywiście na myśli przenośnie, ale pewnie można też pójść na górę i tam posiedzieć i pomodlić się. Natomiast to oznacza, że możemy być blisko Boga, w społeczności z Nim, że nawet jeżeli nasze problemy nas przytłaczają, to możemy się do Niego zwrócić i u Niego szukać pocieszenia. Że możemy, tak jak uczniowie, pójść z Jezusem na górę i doświadczyć czegoś niesamowitego, że możemy poznać Boga jeszcze bliżej i bliżej. Że możemy doznać pocieszenia i zachęcenia. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi. Chwała niech będzie Jemu. Amen.